Chciałbym się z wami podzielić się kilkoma refleksjami na temat nowego roku i zbliżającego się czasu, który stawia przed nami pewne wymagania. Chciałbym mówić o postanowieniach noworocznych. Kilkuletni chłopczyk rozmawia ze swoim ojcem. Tato, trzy żaby siedziały na kamieniu i jedna postanowiła wskoczyć do wody. Ile żab siedziało na kamieniu? Tata bez namysłu odpowiada, dwie. Ale tato, posłuchaj. Trzy żaby siedziały, jedna postanowiła. Ile żab siedziało? Tata chciał być sprytniejszy tym razem i mówi, ha, skoro jedna wskoczyła, to dwie za nią. I mówi, ani jedna. Tato, słuchaj uważnie. Jedna postanowiła skoczyć do wody. To trochę tak, jak wielu z nas, którzy każdego nowego roku postanawiają coś tam zrobić. Jako taki dorastający chłopczyk oglądałem pasjami sobotnie wydanie naszej lokalnej gazety. To były dawne czasy i na całej stronie były żarty rysunkowe. I pamiętam do dzisiaj jeden z tych żartów rysunkowych. Dozorca sprząta 1 stycznia paczki papierosy. Mówi, co roku to samo ludzie rzucają palenie. W styczniu niektóre centra fitnessu będą miały o 1/3 więcej ludzi, więcej klientów. To jest jedna strona medalu. 25% osób zrezygnuje z chodzenia na siłownię w ciągu pierwszego tygodnia. Dalszych 29% po 2 tygodniach. 36% ludzi podda się po miesiącu, a 50% nie dotrwa do końca roku. I tylko 8 osób na 100, które na nowy rok postanowiły pójść do siłowni, wytrwa do końca roku. Niemal co drugi Polak statystycznie przygotował całą listę postanowień noworocznych. Najwięcej zmian dotyczy zadbania o siebie, o swoją kondycję i swój wygląd, zdobycia lepszej pozycji zawodowej, to jest na drugim miejscu, czy lepszego zarządzania swoim budżetem domowym. W tych postanowieniach, znowu zgodnie ze statystykami, które możemy znaleźć, jest w stanie wytrwać tylko 5% ludzi. Postanowienia są rodzajem planu biznesowego na życie. To jest taka mapa drogowa, którą sobie wyznaczamy i pytanie jest tylko, co z tym zrobisz? Prawie 50% z nas robi to nawykowo. Jest taki zwyczaj, są postanowienia noworoczne, a więc ja postanowię to. Ktoś, zapisałem sobie to wytłuszczonym drukiem, ktoś ładne zdanie powiedział, jeśli zawalisz z planowaniem w życiu, to planujesz, jak swoje życie zawalić. Z internetu sobie wyciągnąłem, jaka jest mniej więcej lista postanowień, najbardziej popularne rzeczy, które na 2018 ludzie postanawiają. To jest nauczę się języka albo schudnę. Będę bardziej aktywny, będę bardziej aktywna przez uprawianie sportu. Będę czytał więcej książek. Mój syn pokazał mi kilka dni temu takie postanowienia. Będę czytał książkę co tydzień, skreślone. Co miesiąc, skreślone. Będę czytał książkę. Będę bardziej oszczędzać, zrobię prawo jazdy, ułożę sobie życie prywatne, ograniczę picie alkoholu, rzucę palenie, będę więcej zarabiać, zmienię pracę, skończę kursy doskonalenia zawodowego, awansuję albo będę punktualnie przychodzić do pracy. To są te najczęstsze postanowienia Polaków na 2018 rok. Jeśli by się tak przyjrzeć tym postanowieniom, zauważyliście, że wszystkie one koncentrują się na naszym codziennym życiu, na naszej fizykalności, żadne z nich nie dotyczy życia duchowego. Dlatego, że znowu, nawykowo ludzie nie włączają do swojego życia Boga. Nie dają miejsca Chrystusowi. I to jest takie bardzo naturalne w naszym, to jest cudzysłów, chrześcijańskim kraju. Moja pokorna rada na dzisiaj jest: włącz Chrystusa do swojej codziennej rzeczywistości w swoim życiu osobistym, w swoim życiu rodzinnym czy małżeńskim, zawodowym, aż po odpoczynek. Powiesz: wiem, ile razy to słyszałem, tyle razy chciałem to zrobić, ale jak to zrobić? To jest pytanie. Chciałbym zachęcić nas, jeżeli masz przed sobą Nowy Testament, otwórz proszę list apostoła Pawła do Efezjan, 5 rozdział, wersety od 15 do 20. I tam apostoł Paweł daje radę, jak wytrwać w postanowieniach. Czytamy takie słowa. Uważajcie więc, jak postępujecie, nie jak niemądrzy, ale jako mądrzy. Wykorzystujcie okazję, bo dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozumni, ale starajcie się pojąć, jaka jest wola Pana. Nie upijajcie się winem, przez co dochodzi do rozwiązłości, lecz napełniajcie się duchem. Odmawiajcie wspólnie psalmy, hymny i natchnione pieśni, śpiewając Panu i uwielbiając Go całym sercem. Zawsze bądźcie za wszystko wdzięczni Bogu i Ojcu w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Drodzy, apostoł Paweł, jeżeli się przyglądać temu tekstowi, mówi tutaj o trzech rzeczach. A ja chciałbym to zastosować do dzisiejszego rozważania i powiem tak. W nowym roku uważaj. Po drugie, w nowym roku bądź rozważny i po trzecie, w nowym roku okaż wdzięczność. Bądź wdzięczny. Pierwszą radę znajdziemy w wersetach 15 do 17. Uważajcie więc i tak dalej. Uważaj w życiu. Uważaj. Uważaj, jak planujesz nawet swoje życie, ale uważaj, jak je prowadzisz. Bądź mądry. Uważaj, jak spędzasz czas, bo czas, jak tutaj świetnie Mirek mówił, należy do Boga. My jedynie dysponujemy czymś, co otrzymaliśmy od Boga. Czas należy do Boga. Uważaj, jak nim dysponujesz. Przede wszystkim nie przyczyniaj się do pomnażania zła. Tischner, kiedyś profesor Tischner mówi tak: wiesz, co jest najlepszym sposobem na to, ażeby pomnażać zło? Obojętność. Co mnie tam obchodzi? To nie jest moja sprawa. Bądź mądry, pisze apostoł Paweł. We wszystkim, w co się angażujesz, szukaj Bożej woli. Odnajduj ją każdego dnia i we wszystkim. Wielu z nas popada w różnego rodzaju przykrości z różnych powodów i znowu się powołam na statystykę, najczęściej z powodu nieuwagi, rutyny czy niedbałości. Pośpiech, zamartwianie się, robienie wielu rzeczy naraz czy stres to najprostsza droga do złego roku, do zaplanowania sobie klęski. A tego nie chcemy, prawda? Tak samo jak w życiu duchowym, tak samo jak w życiu fizycznym, tak samo możemy postępować w życiu duchowym. Jeśli nie skupisz się na właściwych sprawach, będziesz musiał ponosić bardzo bolesne konsekwencje. Żeby tę tezę udowodnić, chciałbym się powołać na inny tekst apostoła Pawła z listu do Kolosan. List do Kolosan, 3 rozdział, 1-4 wersety. Apostoł podpowiada, co robić, na czym się koncentrować, jak obrać kierunek w swoim życiu, żeby sobie nie zaszkodzić. Posłuchaj. Jeśli więc zostaliście wskrzeszeni z Chrystusem, a myślę, dotyczy to większości z nas, szukajcie tego, co w górze, gdzie Chrystus zasiada po prawej stronie Boga. Rozmyślajcie o tym, co przewyższa rzeczy ziemskie, gdyż umarliście i wasze życie zostało ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy zaś Chrystus, wasze życie, ukaże się w chwale, wówczas i wy ukażecie się w chwale razem z Nim. I powiesz, no przecież ja to o tym doskonale wiem. Tak dobrze, że czytając tego rodzaju teksty już znam, co będzie za 2-3 słowa, ale uwaga. Pamiętacie, niedawno firma Volkswagen została przyłapana na fałszowaniu wyników testów spalania paliwa? A co za tym idzie? Została oskarżona o zanieczyszczanie środowiska. Teraz to jest troszkę z jednej strony histeria, a z drugiej strony obojętność. Nałożono na Volkswagena ogromne kary, a co najważniejsze, duma niemieckiej motoryzacji doznała uszczerbku na reputacji. Znalazła się w kłopotach. Zostali wezwani na dywanik przez opinię publiczną. Ups. Być może od czasu do czasu każdy z nas, ja, ty, potrzebujemy takiego wstrząsu, ażeby dotarło do nas, co mówi Paweł, uważaj, uważaj. Musimy być bardziej uważni, aby wykorzystywać czas dla Pana, bardziej się przykładać i polegać i nie polegać na rutynowych rozwiązaniach. Przeczytałem taki fajny przykład, posłuchajcie. Kierowca dużej ciężarówki opowiadał, jak w drodze do klienta na rogu ulicy dojazdowej do magazynu zauważył dużą tablicę napisaną od ręki: blokada ulicy, nie wjeżdżać, bardzo trudno zawrócić. Zlekceważył ten znak, bo to było napisane na dużym arkuszu papieru, jakimś tam flamastrem. Wjechał w tę ulicę. Niestety w połowie ulicy okazało się, że drzewo leży w poprzek ulicy i nie ma szans na to, żeby ominąć. Strasznie się nagimnastykował i napocił, żeby ciężarówką na wąskiej ulicy zawrócić. No wyobraźcie to sobie, nie? Jak już stracił prawie pół dnia, strasznie zmęczony, jechał z powrotem u wylotu tej ulicy, tą samą ręką na dużym arkuszu papieru pisało: a nie mówiłem? Drodzy, tak wiele razy Bóg mnie i ciebie przestrzega. Tak bardzo, że wciąż na nowo, zdaje się, zadajemy to najstarsze pytanie, jakie zadał człowiek Bogu, albo usłyszał to pytanie i teraz je powtarza. Czy to prawda, że Bóg powiedział? Wielu z nas w naszych środowiskach ma pewną tendencję bardzo niepokojącą. Słuchamy tego, co Słowo Boże mówi, uczymy się Słowa Bożego na pamięć, cieszymy się z tego powodu, co Słowo Boże mówi. Pytanie jest, co z tym robisz? Na ile to zamienia się na twój sposób myślenia, twoją postawę i kierunek w życiu? Na ile to, co mówi Słowo Boże, wpływa na jakość twojej decyzji? Uważaj, bo pewnego dnia, kiedy staniesz przed Panem, Bóg mówi: a nie mówiłem? Uważaj, jak prowadzisz swoje życie, chce powiedzieć Paweł. Mówi: wykorzystaj czas. Wykorzystaj czas, jak potrafisz najlepiej, szukając w tym wszystkim Bożej woli. I znowu, nasza ziemska natura, ludzka natura popycha nas do skrajności. Z jednej strony mamy tendencję do marnowania czasu. Wiesz, co to jest, jak czas przepływa między palcami, prawda? A z drugiej strony wpadamy w neurotyczną obsesję wykorzystywania czasu. Ale czasem po prostu pozwalamy, żeby życie płynęło. Wygłupiamy się, robimy bałagan, kiepsko inwestujemy nasze wysiłki. Po prostu nie robimy tego, co należy do naszych zadań. Ile wspaniałych książek nie napisano, nie zostało ukończonych. ile wspaniałych pieśni nie napisano. Zaczęto, ale nigdy autor czy kompozytor nie zdołał dokończyć tego, co zaczął. Ile cennych projektów, które mogłyby zmienić życie środowiska, nie zostało dokończonych dlatego, że ktoś... Wiecie, o co tu chodzi? O brak dyscypliny. Że ktoś po prostu nie wykazał się dyscypliną. Nigdy nie spotkałem żadnego utalentowanego człowieka, który nie wykazywałby się dyscypliną. Jak słuchamy tych topowych muzyków, czy topowych artystów, czy sportowców, to znawcy mówią, przy największych osiągnięciach 5% to jest talent, a 95% to jest praca. A więc uważaj. Druga rada, jaką Paweł nam daje, to jest bądź rozważny. 18 werset. Nie upijajcie się winem, przez co dochodzi do rozwiązłości, ale napełniajcie się duchem. Apostoł Paweł mówi, nie koncentruj się na swoich potrzebach, na tym, co ja chcę, co mnie się wydaje jest najlepsze, co mnie odpowiada. Tak jest sposób myślenia współczesnego życia. Jeżeli coś ci sprawia przyjemność, rób to. A co cię obchodzą inni? Apostoł Paweł mówi, zwracaj uwagę na innych. Bądź wyczulony na innych. I to jest zawsze dobra rada. W tym wypadku apostoł narodów zachęca, żebyśmy byli wyczuleni na Ducha Świętego, który jest w nas. Jest taka książka 40 sposobów na to, jak być nieszczęśliwym i nieznośnym dla otoczenia. Niestety w języku polskim się jeszcze nie ukazała. I autor dr Randy Patterson pisze tak, daje takie rady. Jeżeli chcesz, żeby cię ludzie znielubili albo uciekali od ciebie, co możesz robić? Zawsze myśl tylko o sobie. W kółko gadaj tylko o sobie. Używaj zaimka ja tak często, jak tylko się da. Jak coś powiesz, natychmiast dociekaj, co o twojej opinii myślą inni. Skwapliwie nasłuchuj, co o tobie mówią ludzie. Wszyscy mają cię doceniać, wszyscy mają cię szanować, tego oczekuj i tego wymagaj. Bądź nieufny, bądź podejrzliwy i zawistny. Bądź bardzo wrażliwy na zniewagi. Nigdy nikomu nie wybaczaj słów krytyki. Nikomu nie ufaj. Domagaj się, żeby zgadzano się na każdy twój pomysł i przytakiwano każdej twojej opinii i wypowiedzi. Nigdy nie zapominaj, co dobrego komuś uczyniłeś i postaraj się, żeby nikt inny tego nie zapomniał. Ta otwierająca oczy książka jest praktyczną zachętą do tego, żeby każdym aspektem życia rządził Duch Święty. I Randy stawia nas wobec szokujących opinii, które przyjmujemy za oczywiste, żeby pokazać, że masz do wyboru albo twoim życiem rządzi Duch Święty, albo kultura, albo przyzwyczajenia, albo nawyki, jakie bierzemy z otoczenia. Zachęca nas do tego, żebyśmy mozolnie uczyli się siebie, rozumieli, gdzie jesteśmy i mądrze zawierzyli swoje życie Duchowi Świętemu. W przeciwnym wypadku będziemy zbyt skoncentrowani na sobie. A to jest najprostsza droga do nieszczęścia i cierpienia. Dowód? Posłuchajcie tych tekstów, które jestem przekonany, większość z was zna prawie na pamięć. Czy więc jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Boga. Powiesz amen? Tak? Pewnie. Wy zatem, bracia, zostaliście powołani do wolności. Tylko nie pojmujcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, lecz służcie sobie nawzajem z miłością. Zgadzasz się z tym? Amen? To świetnie, idzie nam coraz lepiej. Jedni drugim noście brzemiona, a tak wypełnicie prawo Chrystusa. Zgadzasz się z tym? Amen? Tak jest. Nie ustawajmy w czynieniu dobra, w odpowiednim czasie zbierzemy plon, jeśli teraz niczego nie zaniedbamy. Dopóki mamy okazję, czyńmy dobrze wszystkim, zwłaszcza tym, którzy są nam bliscy w wierze. Zgodzisz się z tym? Amen? Amen, tak jest. Apostoł Paweł pisząc, nie upijajcie się winem, przez co dochodzi rozwiązłości, lecz napełniajcie się Duchem Świętym, chcę powiedzieć, nie koncentruj się na sobie. Żyj skoncentrowany na Bogu, który przez Ducha Świętego żyje w nas. Na tym właśnie polega duchowość. Na tym polega dojrzałość duchowa, że patrząc wokół siebie, dostrzegasz potrzeby innych i w imię Chrystusa chcesz przynajmniej w najmniejszym stopniu zaspokajać potrzeby tych, którzy żyją wokół ciebie. Jak bardzo jesteś skoncentrowany na sobie? Jeżeli tak, to to jest najbliższa droga do porażki. I po trzecie, apostoł Paweł mówi, bądź wdzięczny. 19 werset. Odmawiajcie wspólnie psalmy. Zauważyliście, że my tego nigdy nie robimy w zborze? Nie odmawiamy wspólnie psalmów? Nie wiem, dlatego że może to trąca liturgią. To takie niedobre, nie? Nie, to jest wspaniałe. Odmawiajcie wspólnie psalmy, hymny i natchnione pieśni, śpiewając Panu i uwielbiając Go całym sercem. 20 werset. Zawsze bądźcie za wszystko wdzięczni Bogu i Ojcu w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bądź za wszystko wdzięczny, radzi Paweł. Wersety 19 i 20 są najlepszym sprawdzianem tego, czy dopuszczasz, aby Duch Święty penetrował twoje życie? Czy dopuszczasz do tego, aby koncentrując się na Duchu Świętym, dostrzegać potrzeby innych, ale też dostrzegać działanie Boga w naszym życiu, aby okazać Mu wdzięczność? Niedawno temu, przez kilka miesięcy mieliśmy naszą wnuczkę z nami. Uczyliśmy wnuczkę różnych rzeczy, nie tylko my sami. Esterka nam bardzo dzielnie pomagała. Między innymi uczyliśmy naszą wnuczkę magicznych słów, takich jak proszę i dziękuję. To nie jest łatwe zadanie z trzylatką. Ludzie, którzy nie wiedzą, jak się tymi słowami posługiwać, nie wiedzą, jak używać tych magicznych słów, uważani są za nieuprzejmych i gburowatych. My dorośli staramy się być uprzejmi jedni dla drugich, czasem nawet ostentacyjnie, a czasem po prostu z niewłaściwych pobudek. To jest zupełnie inna sprawa, nie mamy na to czasu, żeby się tym zajmować. Ale po co o tym mówię? Chcę tylko ostrzec siebie i każdego z nas, że my możemy okazać się nieuprzejmi w stosunku do Boga. Wiedziałeś o tym? Zdarzyło ci się kiedyś nie okazać wdzięczności Bogu? Jemu przecież należy się cała chwała, cała wdzięczność. Nie mówię o własnym przeświadczeniu, nie mówię o deklaracjach, jakie mamy skłonność składać sobie innym, czy nie mówię o wypowiadanych słowach, ale o prostej postawie w naszym życiu, która wynika z tego, jak rozumiesz, jakiego masz Boga. To jest Bóg twojej wyobraźni, czy Bóg Słowa Bożego? Kiedyś mały chłopczyk modlił się przy stole. Drogi Boże, dziękuję za naleśniki, które dziś mamy do jedzenia. Amen. Rodzice ze zdumieniem mówią, Andrzejku, przecież na stole jest mięso, warzywa, ziemniaki, sałata. Nie ma naleśników. Wiem, odpowiada chłopczyk, sprawdzałem tylko, czy Bóg to zauważył. Bóg zawsze jest wyczulony i uważny na moje i twoje modlitwy. Albo jest wyczulony na ich brak. Czy oddajemy chwałę Bogu, czy nie oddajemy chwały Bogu? Pamiętacie taki piękny tekst, który został zamieniony na świetną pieśń? Uwielbiaj, duszo moja, Pana i całe moje wnętrze, Jego święte imię. Uwielbiaj, duszo moja, Pana, nie zapominaj o tym, co dobrego Ci uczynił. On przebacza wszystkie Twoje winy, lecz leczy wszystkie Twoje słabości. Uwielbiaj, duszo moja, Pana. Nam może się wydawać, że ludzie narzekają, bo borykają się z wieloma problemami, a sytuacja jest dokładnie odwrotna. Mają problemy, bo bezustannie narzekają. Tak jest ich sposób myślenia, tak jest ich nastawienie w życiu. Ty taki nie bądź. Narzekanie nic nie zmieni. Jedynie pogłębia frustrację, jedynie pogłębia zdenerwowanie, a na dodatek jeszcze wokół siebie rozsiewasz dość niemiły zapach, który sprawia, że ludzie od ciebie uciekają. Kto chce być blisko narzekającego, niezadowolonego, sfrustrowanego człowieka? Rozsiewasz niechęć, niezgodę, a więc poprzez nawykowe narzekanie, które w naszej kulturze jest takie oczywiste, stwarzamy atmosferę do najlepszego zaproszenia zła, które tylko czeka, aby się wśliznąć do Twojego serca i do Twoich myśli. Apostoł Paweł prawdopodobnie miał z tym samym do czynienia, kiedy w liście do Efezjan w 4 rozdziale mówi: gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Niech nie zachodzi słońce nad waszym gniewem. Nie dawajcie miejsca aniołowi. A, przepraszam, ktoś jeszcze nie śpi. Diabłu, tak. Jeżeli wszędzie widzisz problemy i wciąż narzekasz, jeśli we wszystkim dostrzegasz tylko negatywną stronę, to tak jakbyś wysyłał na wszystkie strony sygnały: nie jestem napełniony Duchem Świętym. Widzisz, jestem pusty wewnątrz. Dlaczego? Ponieważ naturalnym znakiem, naturalną pieczęcią Ducha Świętego, naturalnym wynikiem pełni Ducha Świętego jest dziękowanie za wszystko wszystkim, a przede wszystkim Bogu. Przygotowanie do takiego życia sprawia, że dołączasz do grupy ludzi, do których każdy chciałby, z którymi każdy chciałby być blisko. Przebywanie wśród ludzi radosnych, ludzi, którzy nie skupiają się na siebie, ludzi, którzy nie podkreślają negatywów, którzy nie narzekają, to naprawdę wspaniałe i podnoszące na duchu doświadczenie. Jeżeli koncentrujemy się na Duchu Świętym, jeżeli koncentrujemy się na innych wokół nas, życie się zaczyna zmieniać. Zrozum jedno. Kiedy jesteś napełniony Duchem, nie masz negatywnej postawy. Jesteś człowiekiem pełnym wdzięczności, który zawsze za wszystko dziękuje. Jesteś napełniony Duchem Świętym? Aktywnie dążysz do wypełniania Bożej woli? Czy raczej świadomie poddajesz się pod wpływ kultury i tego wszystkiego, co ona ze sobą niesie? Jeżeli zdecydowałeś się podporządkować Duchowi Świętemu i powiedzieć: w tym roku chcę, aby Duch Święty przemieniał moje życie, to może się okazać, że to wszystko zmieni. Może to jest propozycją na postanowienie na nowy rok? Co z tego wszystkiego wynika, co apostoł Paweł pisze w liście do Efezjan? Ktoś powiedział: w ubiegłym roku, gdy dzwoniłem do moich rodziców z życzeniami noworocznymi, podniósł słuchawkę ojciec. Tato, masz jakieś noworoczne postanowienie? Zapytałem. Sprawić, żeby twoja mama była szczęśliwa cały rok. Tato odpowiedział dumnie. Potem rozmawiałem z mamą i pytałem: a jakie jest twoje noworoczne postanowienie, mamo? A mama mówi: przypilnuję, żeby twój ojciec postanowienie spełnił. Bez wątpienia Bóg chciałby, żebyśmy spełniali swoje postanowienia, dlatego że chce nam błogosławić. Ale Bóg nie będzie błogosławił komuś samolubnemu, komuś negatywnie nastawionemu do życia, bo Bóg nie uszczęśliwia na siłę. To, co uczy apostoł Paweł, to podejmij postanowienia, aby otworzyć się na działanie Ducha Świętego, aby On mógł wykorzystywać cię dla chwały swojej i dla błogosławieństwa innym, czego z całego serca życzę sobie i wam. Amen.